Grigorij Potiomkin był XVIII-wiecznym rosyjskim generałem, jednym z faworytów carycy Katarzyny II. Kiedy w styczniu 1787 roku Katarzyna II zdecydowała się na inspekcję Krymu, który z inicjatywy właśnie generała Potiomkina został oderwany od Turcji i przyłączony do Rosji kilka lat wcześniej, to właśnie on, generał Potiomkin, przygotował trasę i plan całej inspekcji. Była ona dla niego wielką szansą wzmocnienia jego potęgi, jego wpływów na dworze carycy Katarzyny II. I na drodze przejazdu cesarzowej postanowił wykorzystać tę okazję, więc na drodze przejazdu cesarzowej zbudował specjalnie dla niej 76 postojów. Zadbał o drogi, wyżywienie, stancje, uśmiech i radość ludzi. W przypływie szaleństwa, by caryca Katarzyna miała jak najlepsze zdanie o tym miejscu, bielono domy, restaurowano i dobudowywano na prędce infrastrukturę, naprawiano płoty i ogrodzenia. Wszędzie kazano wywieszać dzwonki i sadzić dojrzałe już kwiaty. Podczas wizyty imperatorowej w danym mieście, w danej miejscowości, natychmiast odbywał się wielki festyn. Sprzedawano tylko najlepsze towary. Wszyscy byli trzeźwi, najedzeni, dobrze ubrani i oczywiście nikt się nie skarżył. Przepływająca Dnieprem Katarzyna oglądała również zaaranżowane przez Potiomkina manifestacje szczęśliwej ludności i pełne po brzegi wozy wyładowane workami ziarna. Jednak swoistą sławę przyniosły Potiomkinowi ruchome makiety wsi, które kazał zbudować, specjalnie po to, żeby móc je przemieszczać wzdłuż Dniepru i co jakiś czas wystawiać je, tak żeby stworzyć wrażenie, jakby ludzi było dużo więcej niż było naprawdę. I kiedy cesarska łódź pojawiała się w polu widzenia, przebrani za wieśniaków ludzie Potiomkina zaczynali wznosić radosne okrzyki na cześć carycy i towarzyszących jej zagranicznych ambasadorów. Dzięki temu płynąca Dnieprem cesarzowa miała wrażenie, jakoby nowo zdobyte ziemie były gęsto zaludnione i dobrze zagospodarowane. I wieś o wsiach potiomkinowskich rozeszła się po całej Europie. Generał Potiomkin oczywiście cieszył się dozgonną przychylnością carycy Katarzyny. Czasem w swoim pragnieniu zaimponowania innym jesteśmy w stanie posunąć się bardzo, bardzo daleko, zwłaszcza kiedy wiąże się z takimi osobistymi korzyściami. My niekoniecznie musimy budować potiomkinowskie wsie, ale zrobimy wiele, żeby inni myśleli o nas jak najlepiej, zwłaszcza ci, na których nam bardzo zależy, zwłaszcza jeżeli ktoś jest nam bardzo, bardzo bliski. Niedawno na święta wielkanocne przyjeżdżali do nas moi teściowie i ponieważ zbiegło się to z planami remontu w naszym domu, zrobiłem wszystko, żeby tylko zdążyć na czas. Tak, żeby moja teściowa mogła zamieszkać w nowo wymalowanym pokoju na nowej kanapie, a mój teść mógł zaparkować swój nowy samochód na nowo położonej kostce. Co prawda trawy na zielono jeszcze nie malowałem, ale moja żona wpadła w taki szał mycia okien w całym domu, że następnego dnia chodziła, obolała, bolały ją całe ramiona, nie mogła ruszać nimi przez cały kolejny dzień. I oczywiście w takich sytuacjach nie chodzi o to aż tak bardzo o zrobienie jakiegoś wielkiego wrażenia na innych. Chodzi o szczerą chęć, naprawdę, chodzi o szczerą chęć ugoszczenia tych, na których nam bardzo zależy. Ale czasami w rodzinie, zwłaszcza w rodzinie, obserwujemy taką niezdrową rywalizację między braćmi czy siostrami o względy rodziców, albo w drugą stronę rodziców o względy swoich dzieci, kiedy próbujemy zaskarbić sobie czyjąś przychylność za wszelką cenę. Kupujemy zabawki, których nasze dziecko tak naprawdę już nie potrzebuje. Gotujemy ilości jedzenia, którego nikt nie jest w stanie przejeść. Wydajemy pieniądze na nowe sprzęty, choć stare wcale nie są jeszcze ani stare, ani zniszczone. Może nie są to jeszcze wioski potiomkinowskie, ale Nasza troska o innych niebezpiecznie przekracza czasami granice zdrowego rozsądku, a my robimy rzeczy, o które tak naprawdę, kiedy już siądziemy przy tym stole, kiedy siądziemy wśród naszych bliskich, okazuje się, że ani nikt nas o to nie prosił, ani nikomu tak naprawdę to do szczęścia potrzebne nie jest, ani nikt tego tak na dobrą sprawę często nie potrzebuje. I tak też było w przypadku żydowskiego króla, króla Dawida, który po latach walk z poprzednim królem Saulem wreszcie zasiadł na tronie w Jerozolimie i sprowadził Arkę Przymierza, czyli skrzynię, w której złożone były tablice Mojżesza z przykazaniami, które Bóg dał Izraelitom na górze Synaj. Dawid siedzi w domu, w swoim pałacu, szczęśliwy, że czas wojen się skończył, wdzięczny Bogu też za to, że dał mu możliwość bycia królem, tak jak też mu to zapowiedział. I czytamy, że kiedy król zamieszkał w pałacu, a Pan dał mu wytchnienie do wszystkich jego okolicznych wrogów, Dawid oznajmił prorokowi Natanowi: spójrz proszę, ja mieszkam w cedrowym pałacu, a skrzynia Boża za kotarą namiotu. Natan, prorok Natan, powiedział na to: czyń królu, czytając w umyśle swojego władcy, czyń królu wszystko, co ci leży na sercu, ponieważ Pan jest z tobą. Dawid, zanim został królem, był pasterzem. Przeszedł długą drogę od najmłodszego syna w swojej rodzinie, tego, który był chłopcem na posyłki, do tego, który posyłał ludzi po rzeczy dla siebie. Przeszedł długą drogę od człowieka, który musiał uciekać z powodu tego, jak król Saul nienawidził go i robił wszystko, żeby odebrać mu życie, do człowieka, który ma w swoim ręku pełnię władzy i może zdecydować o życiu i losie każdego człowieka w swoim królestwie. I Dawid dociera do takiego miejsca, w którym, a właściwie do niego dociera to, że może odetchnąć, może cieszyć się swoją władzą, jest mu dobrze, ma piękny pałac cedrowego drewna. I ponieważ Dawid był człowiekiem, o którym Bóg powiedział, że jest człowiekiem według Bożego serca, pewnie dlatego, choć może nie tylko dlatego, Dawid spojrzał przez okno i zasmucił się. Pomyślał sobie: coś tu jest nie tak. Ja, król ziemski, mieszkam w cedrowym pałacu, a Bóg, król królów i Pan panów, król wszechświata, mieszka za kotarą, mieszka w namiocie zgromadzenia, ponieważ Bóg nakazał Izraelowi, aby wszędzie, gdzie będą szli, żeby brali ze sobą namiot zgromadzenia, i on tam mieszkał za kotarą w skrzyni przymierza. Mieszkał, właściwie był obecny. I Dawid, patrząc na tę nieadekwatną sytuację, postanawia wybudować Bogu dom, wybudować mu świątynię, lecz zamiast pójść z tym pomysłem od razu do Boga, zwierza się z tego pomysłu swojemu prorokowi, czy prorokowi, który był jego przyjacielem, prorokowi Boga, Natanowi. No bo w sumie, kiedy patrzymy na tę sytuację, sam pomysł i okoliczności wydają się jak najbardziej właściwe i nie ma żadnego powodu, żeby się zastanawiać nad tym pomysłem. Mamy właściwego człowieka. Dawid był na pewno właściwą osobą, która mogła Bogu zbudować taki dom. Mamy właściwe miejsce. Z Jerozolima, miasto Dawida, miasto, które miało stać się i stało się na lata sercem Izraela. Właściwy czas i okoliczności. Dawid już nie toczy wojen. Pan dał mu wytchnienie od jego nieprzyjaciół. Dawid może odetchnąć, może odpocząć, może skupić się na tym, co naprawdę ważne. Mamy właściwe motywacje. Bo Dawid patrzy i myśli sobie: ja, król, któremu Bóg dał wszystko, mieszkam w domu, mieszkam w pałacu. Bóg? Za jakąś kotarą? To niewłaściwe. I też w całej tej sytuacji wydaje się, że Dawid dostaje właściwe potwierdzenie od właściwego człowieka, no bo któż inny jak nie prorok może dobitnie stwierdzić, że pomysł jest dobry albo niedobry. Gdyby coś było w tym nie tak, pewnie prorok Natan powiedziałby: Dawidzie, zastanów się, nie myśl w ten sposób, zrób coś innego. ale Natan chyba na tej fali też takiego szczęścia Dawida i pewnie też zachwycony skromnością czy pokorą Dawida w tej sytuacji, a przynajmniej pozorną pokorą, tym co było widać na zewnątrz, widzi, że warto jest to zrobić i utwierdza króla w jego planach. I wszystko wydaje się właściwe w tej sytuacji, oprócz jednej rzeczy. Jeszcze tej nocy Pan skierował do Natana słowo tej treści: idź i powiedz mojemu słudze Dawidowi, tak mówi Pan, czy ty miałbyś zbudować mi dom na mieszkanie? Owszem. Jak dotąd od dnia, w którym wywiodłem synów Izraela z Egiptu, nie mieszkałem w stałym domu, przemieszczałem się w namiocie, w przybytku, lecz czy kiedykolwiek w czasie tej wędrówki wśród synów Izraela napomknąłem choć słowem któremuś z jego wodzów sprawujących z mojej woli opiekę nad ludem, dlaczego nie zbudujecie mi cedrowego domu? Wszystko w tej sytuacji było właściwe, oprócz jednej rzeczy. Bóg o to nie prosił. Czasami nasze plany, nawet te dobre i te z właściwych pobudek, nawet te, gdzie nie moglibyśmy dopatrzyć się ani cienia jakichś złych intencji, nawet bardzo dobre plany, bardzo chwalebne plany, mogą całkowicie rozminąć się z Bożymi planami względem nas. Pozornie albo na zewnątrz mogą być obrazem naszego oddania dla Boga, ale paradoksalnie czasami nawet o tym nie wiemy, może o tym nie myślimy w ten sposób, ale stają się pochodną takiego przekonania, którego źródłem jest, jakby na to nie patrzeć, pycha. Że oto my ludzie możemy coś zrobić dla Boga, że oto my ludzie możemy zrobić coś dla Niego, co też będzie wywrze na Nim jakieś wielkie wrażenie. Że możemy coś dla Boga zrobić, coś dla Niego poprawić, coś dla Boga zmienić i że z jakiegoś powodu te nasze pragnienia zrobienia czegoś dla Boga są z góry właściwe. Zakładamy, że one są właściwe zgodnie z tym, czego Bóg od nas oczekuje. Ale okazuje się, że Dawid zapędził się, ponieważ chciał zrobić dla Boga coś, co na pozór wydawało się chwalebne i szczytne, ale coś, czego Bóg wcale od niego nie oczekiwał. A jego szczerą troskę o Boży dom można było odczytać jako pełne pychy przekonanie: biedny Pan Bóg mieszka w takim namociku, pomogę mu. Zbuduję mu prawdziwy dom, bo głupio, żeby król mieszkał w pałacu, a Bóg w namieciku. Tak jakby Bóg naprawdę potrzebował miejsca do tego, żeby mieszkać i być. I dlatego Bóg przez proroka Natana mówi do Dawida, czy ja cię o to prosiłem? Czy ja cię o to prosiłem? Kiedy Bóg dał Mojżeszowi prawo, opisał w tym prawie dokładnie to, jak ma wyglądać namiot zgromadzenia. Potem kazał zbudować arkę, skrzynię przymierza i przez całą historię Izraela, aż do tego momentu, od wyjścia z ziemi egipskiej, z domu niewoli, przez całą wędrówkę, aż po podbicie Kanaanu, nikomu to nie przeszkadzało. Bo sednem namiotu zgromadzenia nie było stworzenie mieszkania dla Boga, domu dla Boga, w którym Bóg miałby mieszkać. Ale sednem namiotu zgromadzenia było przypominanie Izraelowi, że oto Bóg mieszka pośród swego ludu, że ten lud, żaden inny, ten lud cieszy się jego szczególną przychylnością, że on jest z nimi i pośród nich na dobre i na złe, że on ich prowadzi w dzień i w nocy, że on ich nie odstępuje ani na krok, tak żeby też oni nie odstępowali od niego ani na krok. Dawid w tych dobrych intencjach zdaje się zapędził trochę w swoim myśleniu i w myśleniu o sobie i o Bogu. I dlatego Bóg przez proroka Natana przywraca właściwe proporcje tej relacji między Dawidem a nim. I mówi tak do Natana: teraz więc powiedz mojemu słudze Dawidowi, tak mówi Pan zastępów, ja wziąłem cię z pastwiska, od owiec. abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. Byłem z Tobą wszędzie, dokądkolwiek poszedłeś. Wytępiłem przed Tobą wszystkich Twoich wrogów. Uczynię Cię zaś tak sławnym, jak sławni są wielcy na tej ziemi. I wyznaczę miejsce mojemu ludowi Izraelowi. Zasadzę go tam. Będzie mieszkał u siebie i nie będzie już drżał. Nie będą go już gnębić nikczemnicy jak na początku, w czasach, gdy wyznaczałem sędziów nad moim ludem Izraelem. Dam ci wytchnienie od wszystkich twoich wrogów. I dodaję, Pan ogłasza, że Pan wzniesie ci, tobie, dom. Ty chciałeś mi pomóc? Zobacz, co ja zrobiłem dla ciebie w przeszłości. Byłeś pastuchem. Nic złego w zawodzie pastucha, ale byłeś pastuchem. Twoje miejsce było pośród owiec, a ja uczyniłem cię księciem, królem. Królem ponad moim ludem, ludem, który sobie umiłowałem, który sobie ukochałem. Jesteś najważniejszą osobą w państwie, wśród tego narodu. Człowiekiem według mojego serca, ale ciągle jeszcze moim sługą. Ty myślisz, że ty zbudujesz dla mnie dom? Dawidzie, byłeś pastuchem, zostałeś księciem dzięki mnie, a najlepsze dopiero jest przed tobą. I to nie tylko dla ciebie, ale dla całego narodu. Coś, co zamierzam zrobić, będzie absolutnym błogosławieństwem i przekroczy wszelkie błogosławieństwa, które do tej pory dałem mojemu narodowi, mojemu ludowi. To nie ty zbudujesz mi dom, mówi Bóg, ale to ja zbuduję go tobie. I wyjdę dalej. A gdy dopełnią się twoje dni i zaśniesz ze swoimi ojcami, wzbudzę ci potomka, który wyjdzie z twojego wnętrza, i utrwale jego królestwo, on zbuduje dom mojemu imieniu, a tron jego królestwa utrwale na wieki. Ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem. Jeśli dopuści się nieprawości, skarcę go rózgą ludzką i potraktuję ludzkimi razami, lecz moja łaska nie odstąpi od niego, jak to było w przypadku Saula, którego usunąłem przed tobą. Twój dom będzie trwały, utrwale twoje królestwo, twój tron będzie niewzruszony na wieki. Eugene Peterson, chrześcijański teolog i pisarz, powiedział kiedyś coś takiego. Są takie chwile, kiedy nasze wielkie plany, aby coś zrobić dla Boga, okazują się być po nocy spędzonej na modlitwie ludzką przeszkodą w tym, co Bóg chce zrobić dla nas. I tak właśnie jest w tej historii. Bóg mówi do Dawida, mój drogi, to nie ty zbudujesz mi dom, tylko twój syn, ale to ja zbuduję twój dom na wieki. Bóg zawiera przymierze z Dawidem. Kiedy Bóg wypowiada takie słowa, kiedy mówi o czymś, że coś zrobi i zrobi to na wieki, to wchodzi w bardzo szczególną relację z drugą osobą, z człowiekiem. Bo Bóg jest wierny i samego siebie wyprzeć się nie może. On, kiedy mówi, że coś zrobi, to zrobi. On jest trwały, on jest stały w swoich przekonaniach, jest suwerenny w swoich decyzjach. I nie można nie docenić tego momentu, kiedy Bóg mówi do Dawida, to nie ty zbudujesz mój dom, ale twój syn zbuduje mi dom, a ja twój dom utwierdzę na wieki. I kiedy przewiniemy parę lat do przodu, zobaczymy, że król Salomon, syn Dawida, rzeczywiście bierze się za budowę świątyni. Dawid jeszcze zdążył przygotować mu materiały. Wiele materiałów, w których później Salomon budował świątynię, ale to właśnie Salomon, syn Dawida, rzeczywiście wybuduje świątynię, która będzie jak nic innego w ówczesnym świecie. Świątynię, która będzie obrazem Bożej wielkości, Bożej potęgi, którą będą podziwiać ludzie przyjeżdżający z krańców ówczesnego świata. I przez następnych 400 lat rządzić w Izraelu będą ludzie z dynastii Dawida. Powiem tylko 400 lat, ale miało być na wieki. dynastia Dawida w pewnym sensie wyginie, czy zostanie zakończona z powodu grzechu władców, którzy będą wywodzili się z tej dynastii. Ale zapowiedź królestwa, które będzie trwało na wieki, jest zapowiedzią, która nie dotyczyła żadnego kolejnego króla, który miał rządzić nad Izraelem tak jak król Dawid. Ale dotyczyła kogoś, kto miał przyjść pewnego dnia, przyjść na świat w małej wiosce Betlejem, o którym anioł, kiedy przyszedł do nastoletniej Marii i zapowiedział jej, że oto ona będzie matką Boga, który przyjdzie w ludzkim ciele na ten świat. Powiedział do niej, oto zajdziesz w ciążę, urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus. Będzie on kimś wielkim i będzie nazywany Synem Najwyższego. Da mu też Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Będzie on królował nad domem Jakuba na wieki, a jego królestwu nie będzie końca. I my dzisiaj bogaci o tę wiedzę patrzymy na tę historię, czytamy o królu Dawidzie i widzimy zapowiedź, widzimy jeszcze nie tylko proroctwo, nie tylko zapowiedź tego, co ma się wydarzyć, ale wiemy, że to się wydarzyło, że pewnego dnia z rodu Dawida, w rodzie Dawida urodził się Jezus. Bóg w ludzkim ciele, który umarł na krzyżu dla naszego zbawienia, zmartwychwstał trzeciego dnia, wstąpił do nieba i rządzi niepodzielnie. I pewnego dnia my wszyscy będziemy razem z Nim cieszyć się Jego obecnością, a Jego królestwu nie będzie końca. Te słowa i ta historia, którą czytamy, to obietnice, które dotyczą króla Dawida. Ale patrząc na to dzisiaj z naszej perspektywy, moglibyśmy spokojnie powiedzieć, że czasami Bóg mówi nie naszym planom, bo to, co chce zrobić dla nas i przez nas, jest dużo większe niż to, co my możemy zrobić dla Niego. Pewna młoda kobieta pojechała na konferencję misyjną i na tej konferencji usłyszała, jak misjonarze opowiadali historię niebezpieczeństwa, historię sukcesów misyjnych, historię z różnych miejsc, w których opowiadali, głosili Ewangelię. Kiedy słuchała tych historii, gdzieś w głębi swego serca poczuła takie przekonanie, że Pan Bóg powołuje ją do tego, żeby wyjechała gdzieś do dalekiego kraju i służyła. Nie wiedziała gdzie, nie wiedziała jak, nie wiedziała z kim, ale postanowiła pojechać. Chciała pojechać. Modliła się o to, rozmawiała z kilkoma osobami, zaczęła przygotowywać się do tego, żeby faktycznie pewnego dnia wyjechać jako misjonarka. W swojej głowie nie miała żadnych wątpliwości. Skończyła szkołę średnią i zaczęła przygotowywać się na misjonarkę w koledżu biblijnym. Ukończyła go i zaczęła przygotowania do wyjazdu do jednego z krajów, w którym miała służyć. I kilka tygodni przed jej wyjazdem, jej siostra i mąż tej siostry, mieli wypadek samochodowy i zginęli w tym wypadku. I zostawili czwórkę dzieci. Rodzice tej kobiety już dawno odeszli, więc ona była jedyną osobą, która mogła zatroszczyć się o tę czwórkę dzieci. Nie było żadnej innej możliwości, aby ktoś inny mógł to zrobić. Było tylko jedno wyjście, inne wyjście. Dzieci miały trafić do domu dziecka. I na to ta młoda kobieta nie chciała się zgodzić, ale oczywistą rzeczą stało się, że jej plan wyjazdu na misję nie tylko stają pod wielkim znakiem zapytania, one po prostu w tym momencie się kończą. Była zniszczona, przerażona, zniechęcona tym, co się stało, ale wiedziała, że nie może postąpić inaczej. Miała wrażenie, że całe jej lata przygotowań, wszystko to, co chciała zrobić dla Boga, runęło w gruzach. Przez następne lata swoje życie poświęciła tej czwórce dzieci. Modliła się o nie każdej nocy i wychowywała je w domu, w którym mogły doświadczać miłości. A kiedy dzieci były już wystarczająco dorosłe, aby opuścić dom i zacząć swoje życie, ona była już w zbyt zaawansowanym wieku, żeby wyjeżdżać gdzieś daleko na pole misyjne. Można by zapytać, w jaki sposób, jak to się stało, dlaczego Bóg pozwolił na coś takiego, dlaczego Bóg zawiódł ją tak bardzo. Może nie do końca. Bo okazało się, że rodzice tych dzieci, biologiczni rodzice tych dzieci, nie byli ludźmi wierzącymi. A ona wychowała czwórkę dzieci na wierzących, świadomych Boga ludzi. I nie tylko to. Każde z nich wyjechało na pole misyjne, żeby opowiadać Ewangelię ludziom w innych krajach. Coś, co dla niej było końcem jej marzeń i planów, stało się początkiem marzeń i planów tych czworga dzieci, które w przeciwnym razie być może nigdy nawet nie usłyszałyby o Bogu, który ich kocha. Okazało się, że to, co ta kobieta chciała zrobić dla Boga, było dużo mniejsze od tego, co Bóg chciał uczynić dla niej i przez nią. Choć wydawało się, że jej ambitne plany zrobienia czegoś dla Niego zwyczajnie legły w gruzach. I kiedy Natan powtórzył Dawidowi słowa samego Boga, ten przyszedł do namiotu zgromadzenia, usiadł przed Bożym obliczem. I to, co mamy w drugiej części tej historii, tak naprawdę to jedna wielka modlitwa, jedno wielkie wołanie do Boga. Kim ja jestem, wszechmocny Panie? Powiedział Dawid. Kim ja jestem? Czym jest mój ród, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale i to uznałeś za niewiele. To już tak wystarczająco dużo, to już jest za co dziękować. Ale Dawid mówi, to i nawet, ale i to uznałeś za niewiele, wszechmocny Panie, skoro zapowiedziałeś rodowi swojego sługi odległą przyszłość, rozstrzygnąłeś tak, wszechmocny Panie, względem mnie, człowieka. Co może jeszcze Ci powiedzieć Dawid? Już nie król, po prostu Dawid. Ty bowiem znasz swego sługę, wszechmocny Panie. Ze względu na swoje słowo, według swojej woli uczyniłeś tę wielką rzecz, aby pouczyć swojego sługę. Dlatego wielki jesteś, wszechmocny Panie. Owszem, nikt nie jest taki jak Ty. Nie ma Boga oprócz Ciebie. Nie słyszeliśmy o nikim podobnym. Bo który lud jest taki jak Twój lud, Izrael? To jedyny naród na ziemi, po który wybrał się Bóg, aby go sobie wykupić na lud, nadać mu imię i uczynić dla niego rzecz wielką i straszną. Dla Twojej ziemi, przed Twoim ludem, który odkupiłeś dla siebie z Egiptu, spośród narodów służących jego bóstwom i obrałeś sobie swój lud, Izrael, jako lud własny na wieki. Ty sam, Pan, stałeś się jego Bogiem. Teraz więc, Panie Boże, potwierdź na wieki to słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu i uczyń, jak obiecałeś, rosław swoje imię na wieki, aby mówiono, Pan zastępów jest Bogiem Izraela, a dom Twojego sługi Dawida uczyń niewzruszonym na wieki. Dawid już nie modli się o dom, który chciał zbudować Bogu, ale widzi coś dużo, dużo więcej. Ponieważ Ty, Panie zastępów, Boże Izraela, objawiłeś swojemu słudze, zbuduję Ci dom. To Twój sługa, ponieważ mi to powiedziałeś, Dawid mówi, to Twój sługa nabrał odwagi, aby skierować do Ciebie tę modlitwę. A teraz, wszechmocny Panie, Ty jesteś prawdziwym Bogiem. Twoje słowa są prawdą. Ty zapowiedziałeś swojemu słudze całe to dobrodziejstwo. Zechciej teraz pobłogosławić dom swojego sługi, aby trwał przed obliczem Twoim na wieki. Ty bowiem, wszechmocny Panie, to obiecałeś. Twoim błogosławieństwem dasz więc dom swojego sługi na wieki. I Dawid tak naprawdę już nie ma nic więcej do powiedzenia. Znaczy ma dużo do powiedzenia, ale już niewiele na swój temat. Ale wszystko na temat wielkości i wspaniałości Boga. Ja chciałem Ci zbudować dom tu i teraz, a Ty postanowiłeś zbudować mój dom na wieki. To zmienia całkowicie ton Jego wypowiedzi. Cała ta modlitwa, tam jest ciągle, jak pewnie słuchaliście, Ty, Ty. Ty to zrobiłeś, to Ty uczyniłeś, to dzięki Tobie tam się znaleźliśmy. Ty. Tam nie ma w ogóle ja. I jeszcze jedno. Do tej pory Dawid przemawiał jako król, że to król ma zbudować dom Bogu. A w tej jednej modlitwie 10 razy, 10 razy mówi o sobie Twój sługa. Twój sługa. Nikt więcej. Nikt więcej. Jeżeli na początku tej historii Dawid widział siebie jako kogoś lepszego niż naprawdę był, to teraz widzi siebie wreszcie, teraz widzi siebie i Boga we właściwych proporcjach. Widzi wielkość swoją i swojego narodu przez pryzmat Bożej wielkości i Jego łaski. I w pokorze modli się z wdzięcznością za to, co Bóg właśnie obiecał. Bo czasami Bóg mówi nie naszym planom. Dlatego, że dzięki temu przywraca nam właściwy obraz siebie i nas samych. Jest taka scena w filmie Crocodile Dundee. Pewnie niewielu z was ją pamięta, ale niektórzy ją jeszcze pamiętają. Jest taka scena z tego filmu, w którym bohater wychowany w australijskiej dżungli idzie po ulicy Nowego Jorku ze swoją dziewczyną i w pewnym momencie wyskakuje do niego gang. Jeden z tego gangu, ludzi z tego gangu wyciąga taki mały scyzoryk i macha przed nim tym scyzorykiem, a Crocodile Dundee patrzy na niego i mówi: to jest nóż? Wyciąga swój wielki, długi, myśliwski nóż i mówi: to jest nóż. I trochę tak jest w tej historii, kiedy Dawid pragnie zbudować Bogu dom. A Bóg mówi: ty myślisz, że możesz zbudować dla mnie dom? Ja ci pokażę, co to znaczy zbudować dom. Czasami Bóg mówi nie w naszym życiu, żeby przywrócić właściwe proporcje w naszej relacji z Nimi, pokazać nam, że to nie my mamy coś do zrobienia dla Niego, ale że to On cały czas działa w nas i przez nas. I parafrazując słowa Johna Kennedy'ego, prezydenta Stanów Zjednoczonych, który wzywał: nie pytaj, co Ameryka może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz zrobić dla Ameryki. Bóg zdaje się mówić do ciebie i do mnie dzisiaj przez tę historię: nie pytaj, co ty możesz zrobić dla Boga. Zapytaj, co On zrobił i jeszcze może zrobić przez ciebie i dla ciebie. Bo kiedy Bóg mówi nie twoim planom, nawet tym najlepszym, nawet tym w najlepszych intencjach, bądź pewny, że Jego plany wobec ciebie są dużo lepsze, niż możesz to sobie wyobrazić.